Słuchajcie, chciałbym dzisiaj mówić o łasce szczególnej, bo związanej z pieniędzmi. Tydzień temu mówiłem o tym, że Bóg chce, żebyśmy poszerzyli swój namiot. I to się też wiąże z większymi wydatkami. No taka jest prawda, tak? I kiedy myślałem nad tym, wiecie, mnie w pewnym sensie kwota, gdybyśmy na przykład chcieli remontować magazyn, to trzeba tam ze 150 tysięcy złotych wyłożyć, no to dla mnie to jest duża kwota. I samo to, że tak powiem, z nieba nie spadnie, tak? Z nieba nie spadnie. Więc zacząłem się zastanawiać i myśleć o tym i Boże Słowo zaczęło do mnie przemawiać w tym temacie i wierzę, że mam dzisiaj poselstwo, którym Bóg chce do nas pewne rzeczy, które też moje serce zostało poruszone, powiedzieć. I chcę zacząć od drugiego listu do Koryntian, od 8 rozdziału, gdzie Paweł właśnie mówi o kwestiach finansowych i pewne takie cenne myśli, które tutaj są, powiedzieć je. Bo pieniądze to jest taki ważki temat, ważny temat, wszędzie i też czasami drażliwy, tak? I dlatego my potrzebujemy mieć taki Boży punkt widzenia na ten temat. I czytamy w 8 rozdziale drugiego listu do Koryntian, od 1 wersetu będę czytać. A teraz, mówi Paweł, pragniemy was, bracia, powiadomić o łasce Boga okazanej kościołom w Macedonii. Otóż pomimo ciężkiej próby związanej z uciskiem, ich wielka radość i skrajne ubóstwo zaowocowały ogromną hojnością, stosownie do swoich możliwości, a nawet czego jestem świadkiem. Ponad te możliwości, spontanicznie, bardzo przy tym nalegając, prosili nas o łaskę dopuszczenia ich do udziału w posłudze na rzecz świętych. Posunęli się dalej, niż moglibyśmy się spodziewać i najpierw oddali siebie Panu, a potem nam za wolą Bożą. W związku z tym poprosiliśmy Tytusa, aby jak rozpoczął, tak też między wami dokończył tego dzieła łaski. U was z kolei widzimy obfitość we wszystkim, w wierze, w słowie, w poznaniu, w sumienności względem różnych spraw i w miłości, którą was darzymy. Niech tej obfitości nie zabraknie teraz w dziele łaski. To, co mówię, nie jest żadnym rozkazem. Chcę po prostu, wskazując na zapał innych, wypróbować szczerość również waszej miłości. A znacie hojność naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, że On, będąc bogaty, ze względu na was stał się ubogi, abyście wy dzięki Jego ubóstwu stali się bogaci. Więc Paweł mówi tak. Pragniemy powiadomić was o łasce Boga okazanej kościołom w Macedonii. I to, co pierwsze mi się nasuwa na myśl, i przypuszczam, że wielu ludziom, kiedy słyszymy o tym, że kościołom w Macedonii została okazana łaska, to jest to, dostali kasę. Dostali dużo pieniędzy. Wtedy generalnie wszyscy, myślę, że w sposób naturalny by poczuli, doświadczyliśmy łaski. Ale tu jest o czymś innym trochę mowa. Bo tu jest mowa o łasce Boga okazanej kościołom w Macedonii w jaki sposób? Że pomimo ciężkiej próby związanej z uciskiem, ich wielka radość i skrajne ubóstwo zaowocowały ogromną hojnością. Ogromną hojnością. I to jest łaska, tak? Że łaska to nie jest tylko być obdarowanym, ale łaska działa też w tym, który darzy, w dającym. Więc Paweł mówi, dając zborowi w Koryncie przykład wierzących w Macedonii, o wielkiej łasce Boga, które doświadczyły kościoły w Macedonii, która w jaki sposób się objawiła? A mianowicie tym, że pomimo ucisku, którego doświadczali ci ludzie, ich wielka radość i skrajne ubóstwo zaowocowały ogromną hojnością. Ogromną hojnością. Czytamy o tym, że to byli skrajnie ubodzy ludzie. Czyli nawet nie biedni, ale byśmy powiedzieli bardzo biedni. Bardzo biedni ludzie. Co oni mieli dać? Jak na ich potrzeby zapewne nie starczyło. A jednak to, że te kościoły przyjęły łaskę Bożą, to ta łaska też w nich działała w taki sposób, że postanowiły wykazać się ogromną hojnością, bo łaskę poznajemy po czym? Czy co jest naturą łaski? Właśnie hojność, szczodrość. Nie ma czegoś takiego jak skąpa łaska. To jest po prostu skąpstwo i tyle, tak? Ale łaska lubuje się w tym, żeby dawać ponad miarę, więcej niż potrzebujesz, tak? Taka jest właśnie natura łaski, że jej cechą jest hojność, szczodrość, szczodrobliwość, jakbyśmy tego jeszcze nie nazwali. Ale jak sam Pan Jezus powiedział, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać, tak? Czy bardziej po polsku, że więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Więc ta łaska okazała się w kościołach Macedonii na tej zasadzie, że one chciały dać i pomimo tego, że były w skrajnym ubóstwie, to uczy nas takiej zasady, że każdy może dać. Każdy może dać. Nie ma jakiegoś stanu, nie wiem, finansów, że ty już nie możesz dać. Że jesteś tak biedny, że no sorry, byś chciał, ale nie masz co dać. Zasada jest taka, że każdy może dać. Przykład ubogiej wdowy, który mamy w Ewangelii, która dała grosz do skarbony w świątyni, pokazuje, że ten grosz, gdyby przeliczyć na dzisiaj, to był kwadrans pracy robotnika, średniej pracy. Czyli gdybyśmy chcieli ten grosz przeliczyć na dzisiaj, i załóżmy, że przyjmijmy tak, że godzina pracy pracownika dzisiaj to jest 30 zł. Może niektórzy mniej zarabiają, bo 20, a może niektórzy więcej. Ale załóżmy, że 30 zł, więc kwadrans tego to byłoby kilka złotych. No może do 10 zł, tak? Że ona dała kilka złotych, a jednak Jezus zwrócił uwagę na to, że ona dała najwięcej. Chociaż byli tam ludzie, którzy wrzucali bardzo dużo do tej skarbony, tak? Ale Jezus zwrócił uwagę, że tamci dawali z tego, co im zbywało. Mieli tyle pieniędzy, że co to znaczyło plik jakiś tam wrzucić im dodatkowo. Nic im nie ubyło, ale jej to było całe utrzymanie. To była prawdziwa ofiara, której ją naprawdę coś kosztowała. Ich to tam niewiele pozostałych, tych, którzy dawali naprawdę duże pieniądze, nie kosztowało to wiele. Bo i tak kupę szmalu, że tak powiem, nadal mieli, tak? A ona dała wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Więc to pokazuje nam, czy uczy nas takiej zasady, że nikt nie ma zbyt mało, żeby nie mógł cokolwiek dać. Każdy może coś dać. Uczyć się dawania. I te kościoły, pomimo swojego skrajnego ubóstwa, zrozumiały tę zasadę, tę rzecz, że pomimo tego, że jesteśmy bardzo biedni, możemy okazać się wielką hojnością. Może te datki, które zebrali, kwotowo nie robiły wrażenia. Ale Paweł, znając ich sytuację, wiedział, jak wiele dali. Bóg patrzy inaczej często na to, tak? My patrzymy na liczby, a Bóg patrzy na przykład na proporcje. Więc czytamy, że stosownie do swoich możliwości, a nawet czego jestem świadkiem, ponad te możliwości, spontanicznie, bardzo przy tym nalegając, prosili nas o łaskę dopuszczenia ich do udziału w posłudze na rzecz świętych. Fajny czy ciekawy jest ten język apostoła Pawła, który ten fakt udziału w potrzebach świętych nazywa udziałem w łasce. Że to jest udział w łasce. W łasce, czyli w tej hojności, która daje. Posunęli się dalej, niż mogliśmy się spodziewać. I najpierw oddali siebie Panu, a potem nam za wolą Bożą. To jest ważna zasada tak naprawdę zawarta, jeśli chodzi o dawanie. Ci ludzie najpierw oddali siebie Panu. Całych siebie oddali Panu. A potem powiedzieli, teraz możemy służyć również i wam, jaka zależności jest tutaj potrzeba. Ale to jest taka zasada, tak? Każdy może dać. Ja pamiętam, jest taki przywódca kościoła domowego w Chinach, prześladowanego podziemnego kościoła, i on opisywał taką sytuację, kiedy na jakimś spotkaniu kościoła stanęli wobec sytuacji, gdzie zbierali po prostu pieniądze na jakąś rzecz. A wiecie, no to były Chiny, tam lata, nie wiem, 70 czy 80, bieda. I był taki stary człowiek tam na tym spotkaniu, który nie miał żadnych pieniędzy. I on zrobił taki gest, że w pewnym momencie, powiedzmy, na tej tą tacę wziął i sam na niej stanął. Powiedział, nie mam nic, co mógłbym dać, kieszenie puste, ale mam siebie i daję siebie. Boże, użyj mnie tak, jak chcesz, tak? I to był taki moment, który potrząsnął całym zgromadzeniem. Ofiara, którą zebrali, była ogromna w tamtym czasie. Ale to jest właśnie ta postawa serca, tak, że to nie jest tak, że jak Bóg chce sięgnąć głęboko nam do kieszeni, to nagle po łapach. Panie, nie rusz, moje. To jest moje. To nie tak działa, tak? Więc czytamy dalej w 7 wersecie, że Paweł mówi teraz do Koryntian. U was z kolei widzimy obfitość we wszystkim. W wierze, w słowie, w poznaniu, w sumienności względem różnych spraw i w miłości i tak dalej, tak? Niech tej obfitości nie zabraknie teraz w dziele łaski. Znowu mówi o tym dziele łaski i mówi o tym, że obfitujecie w różne dobre sprawy. Jest u was dużo tego, jest dużo wiary, dużo wiedzy, dużo miłości i tak dalej, sumienności. Niech nie okaże się, że i w tym, że w tym dziele brakuje wam obfitości. Bądźcie i w tym obfici, tak? Czyli w hojności, która wyraża się w dawaniu również po prostu pieniędzy. To, co mówię, nie jest żadnym rozkazem. Chcę po prostu, wskazując na zapał innych, wypróbować szczerość również waszej miłości. Czyli wskazując tak, Paweł mówi o kolejnej ważnej zasadzie, która pokazuje prawdę naszych serc. Że stawiając ich wobec tego wyzwania, żeby również Koryntianie przyłączyli się do tej zbiórki pieniędzy na rzecz potrzeby świętych, mówi, że wskazując na zapał innych, wypróbowuje szczerość ich miłości. To tak jak apostoł Jan na przykład napisał w pierwszym swoim liście, że nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą, bo jeśli widzisz brata w potrzebie, mówisz mu idź się najedz, ale nie dasz mu tego, czego potrzebuje, to znaczy, że jak może w tobie mieszkać miłość Boża? Łatwo jest powiedzieć, tak? Trudniej nieraz zrobić. Więc to jest taki często test poniekąd, który wypróbowuje, co naprawdę jest, czy pokazuje nam, co naprawdę jest w naszych sercach, czy ta miłość jest tylko taka deklaratywna w ustach, czy rzeczywiście jest ona w sercu i pochodzi też z serca. Taki inny przykład, taka anegdotka, która właśnie o tym mówi, że pewien Żyd, wiecie, Żydzi w takich anegdotkach się świetnie sprawdzają. Wziął pieniądze i teraz myśli, no, trzeba dać coś Panu, więc podrzucił je do góry i mówi: Panie, bierz ile chcesz, a co spadnie, znaczy się, że zostawiasz dla mnie, tak? Taka to jest śmieszne trochę, ale z drugiej strony pokazuje pewną przewrotność ludzkiego serca. Panie, bierz ile chcesz, tak? Ale aha, to dla mnie wszystko, tak? Wszystko jednak dla mnie. Wszystko spadło, tak? Więc czasami potrafi nasze serce być przewrotne, ale to z drugiej strony pokazuje stan naszego serca, jakie takie naprawdę nasze serce jest. I Paweł na końcu tego fragmentu zwraca uwagę na przykład Jezusa Chrystusa. A znacie hojność naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, że On, będąc bogaty, ze względu na was stał się ubogi, abyście wy dzięki Jego ubóstwu stali się bogaci. Czyli Jezus wyrzekł się całej swojej chwały, wszystkiego, co miał. Tak? Jak mówi nam Boże Słowo, Bóg wraz z Jezusem Chrystusem darował nam wszystko. Nic nie zatrzymał dla siebie. To nie jest tak, że Bóg daje bardzo dużo, bo jest bogaty gość, bogaty ktoś, więc cóż tam z tych jego miliardów ci skapnąć, milion, tak? On tego nawet nie odczuje, tego braku. Ale to nie tak. On daje wszystko. Taka jest natura, że Bóg oddaje się w całości. Nie w części, ale oddaje się w całości. I tego najlepszym przykładem jest właśnie Jezus. Że wyrzekł się swojej chwały, wyrzekł się swojej boskości, żeby stać się człowiekiem. Czyli jego ubóstwem my zostaliśmy ubogaceni. Taka jest postawa serca Bożego. Więc do tego apostoł Paweł nas zachęca i potem daje takie praktyczne rady do Koryntianom, których teraz nie chcę czytać, kiedy mówi do nich, żeby się przygotowali po prostu tej zbiórki. I w 9 rozdziale od 5 wersetu podaje pewne ważne nadal duchowe zasady. Uznałem za to, że warto poprosić braci, aby poszli do was wcześniej i zawczasu przygotowali obiecany już przez was dar, bo oni się jakby rok wcześniej zaoferowali, że taki dar przekażą. Tak, aby rzeczywiście był to dar, a nie okruch z kąsta. Czyli to był rzeczywiście dar, czy inni tłumaczą, żeby to był wyraz hojności, a nie okruch skąpstwa. Dlatego pragnę bowiem podkreślić, kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie, a kto obficie sieje, obficie rządź będzie. Prosta zasada, natura ją nam też potwierdza, zasada siania. Skąpo siejesz, skąpo będziesz zbierać. Obficie siejesz, będziesz też dużo zbierać. Każdy więc niech się dzieli tak, jak postanowił w sercu. Nie z żalem albo z przymusu, gdyż Bóg kocha radosnego dawcę. To jest kolejna ważna zasada. Żeby dzielić się według postanowienia serca. Serca. Nie na pokaz. Nie dla ludzi. Nie bo inni dają, to wypada też coś dać. Bo jak wypadnę w oczach innych ludzi. Więc dlatego pokazu, że żeby nikt może nie zwrócił na mnie uwagi, ja też coś dam. Ale Bogu w ogóle nie o to chodzi. My nie robimy tutaj, nie wiem, rewi mody, rewi tego, kto się pokaże, kto więcej da. Wiemy, że tak postąpił Ananiasz i Safira opisani w Dziejach Apostolskich. I to się źle skończyło dla nich. Nawet można powiedzieć, że bardzo źle się to dla nich skończyło. Nie o to Bogu chodzi, tak? Bogu chodzi o to, żeby to płynęło z serca, a nie z jakichś zewnętrznych postaw, żeby się pokazać, czy coś w tym stylu, ale żeby to wypłynęło z serca, bo Bóg kocha radosnego dawcę. Więcej błogosławieństwa jest w dawaniu niż w braniu. Tego, który z radością daje, a nie z żalem czy z przymusem. To lepiej naprawdę wcale nie dać. Jak dać, ale jednak w sercu, serce nie będzie gotowe do tego, żeby dać. Bóg też jest w stanie udzielić wam obficie wszelkie łaski, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele. Ja widzę tu pewną współpracę tego, że kiedy my w naszym sercu rozważamy pewne rzeczy, doświadczamy Bożej łaski, to może z jednej strony to jakby przebywanie w swoim sercu, ta refleksja nad sobą, z jednej strony może pokazać nam na przykład chciwość serca, tą niechęć rozstanie się na przykład z pieniędzmi, a z drugiej strony może, kiedy my w sercu o tym rozmawiamy, to ta łaska też działa w nas, Boża łaska, i Bóg jest w stanie udzielić wam obficie wszelkiej łaski. Czyli, że serce staje się też gotowe, żeby dawać. Zgodnie z postanowieniem serca, ile kto może, tak? Tak, abyście we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele. I dla mnie to jest kolejna taka bardzo ważna zasada takiej mentalności chrześcijańskiej. Mentalności Królestwa Bożego. Że naszym celem, czy celem Boga, który chce obficie dać nam wszystko, nie jest tylko po to, żebyś ty miał. Czy miała. Ale po to, żebyś ty miał i mógł tym dzielić się z innymi. To nie jest tylko dla nas samych, tak? To jest dla mnie bardzo ciekawa rzecz, że kiedy patrzymy na wymienione w Biblii dary łaski, dary duchowe, które Bóg daje ludziom, żaden z nich nie jest dla nas samych. No, może mówienie językami służy temu człowiekowi, który ten dar ma, ale nawet on przygotowuje ducha do tego, żeby móc służyć innym ludziom. Więc nawet gdybyśmy chcieli wymienić, to ten jeden dar służy budowaniu samego siebie, ale pozostałe dary służą budowaniu innych, a nie nas samych. Czyli Bóg od początku ma taki zamysł, że dając nam, nie daje dla nas samych, ale daje po to, żebyśmy my mogli błogosławić innych. Widzicie z Efezjan, 4 rozdziale, 28 wersecie, apostoł Paweł mówi taką rzecz. Kto kradnie, niech kraść przestanie. I raczej ciężko pracuje, aby miał z czego wspierać potrzebujących. Tu jest niby jedno proste zdanie, ale jest w nim pewna głębia. Przemiany człowieka. Z kogoś, kto kradnie, kto kradnie? Kradnie ktoś, kto chce mieć dla siebie. I robi to, nie patrząc na to, że krzywdzi innych ludzi. Bo liczy się moje. Innych mam w głębokim poszanowaniu, żeby nie powiedzieć dosadnie, tak? Liczę się ja. To jest ten, kto kradnie. A Paweł mówi o pewnej przemianie. Kiedy ktoś się nawraca, nawet jeśli kradł, to niech kraść przestanie, ale to nie koniec. Dobrze, wiecie, jest takie znane w Polsce powiedzenie, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Ale to jest pewne przekręcenie złotej zasady Jezusa. Ono polega na tym, nie rób tylko tego, co złe. Jest bierne w swej istocie. A Jezus powiedział trochę co innego, albo bardzo co innego. Bo powiedział tak, czyń innym to, co chcesz, żeby inni tobie czynili. Czyli Jezus mówi o czymś pozytywnym, czymś, co jest aktywne, a nie bierne. Nie rób tylko tego drugiemu, co niemiłe, a Jezus mówi, rób właśnie to, co innym jest miłe, co jest pożyteczne dla nich. I tutaj jest też to powiedziane, ta zasada. Kto kradnie, niech kraść przestanie. I to nie jest koniec. Dobrze, już jesteś uczciwym obywatelem, zarabiasz na siebie. Nie. Tu jest coś więcej. I raczej ciężko pracuje. Do tego momentu mówimy o tym, że człowiek już nie kradnie i zabiera innym to, co inni zapracowali, tylko sam pracuje na swoje potrzeby. Ale to nie koniec tego, co napisał tu apostoł Paweł. Ale niech raczej ciężko pracuje, aby miał z czego wspierać potrzebujących. To jest cel pracowitości, czy cel pracy generalnie w chrześcijaństwie, w chrześcijańskiej mentalności, że nie zarabiasz tylko dla siebie. Że chcesz zarabiać więcej, tak? Chcesz rozwijać swoją karierę zawodową na przykład, chcesz rozwijać jakiś biznes, jeśli masz i tak dalej, żeby zarabiać więcej, ale nie żeby mieć więcej pieniędzy dla siebie. Ale że jest gdzieś ta myśl za tym stoi, że dzięki temu będę mógł łożyć hojnie na potrzeby innych, tym, którzy może akurat się tak nie powodzi na przykład, tak? Więc to jest ta mentalność, że Bóg udzieli wam obficie wszelkiej łaski, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele. To jest ten Boży zamysł, że Bóg chce nas błogosławić po to, żebyśmy mogli tym błogosławieństwem się dzielić. Bo jest taka zasada w Królestwie Bożym, ekonomii Królestwa Bożego, która jest inna od tej ziemskiej zasady. Ta ziemską moglibyśmy tak stwierdzić. Jak dasz, to będziesz mieć mniej. W pewnym sensie to oczywiście prawda. Ale zasada Królestwa Bożego mówi tak. Jak będziesz dawać, to będziesz miał więcej. Kiedy się dzielisz, to tak naprawdę pomnażasz. Mnożysz. Tak? Zgodnie ze słowami, hojnie rozdziela, tak Pan, wspiera ludzi biednych, jego sprawiedliwość trwa wiecznie. Ten zaś, który dostarcza siewcy ziarno i karmi go chlebem, zaopatrzy również was, pomnoży wasz zasiew i przysporzy owoców waszej sprawiedliwości. Czyli tak naprawdę wszystko jest od Boga, bo to On daje nam ziarno, które możemy zasiewać, daje nam pokarm, chleba naszego powszedniego daje nam dzisiaj i zaopatrzy również nas, czyli zatroszczy się o nas, królestwa, zasada królestwa według Mateusza 6,33, która mówi o tym, że najpierw szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane, tak? Zaopatrzy również was i pomnoży wasz zasiew i przysporzy owoców waszej sprawiedliwości. Czyli Bóg stoi za pomnożeniem. Dzięki Niemu, czyli od Niego to wszystko, bogaci we wszystko, będziecie mogli celować w hojności, która za naszym udziałem wywołuje wdzięczność dla Boga. Tak, czyli celem naszego życia jest celować między innymi w hojności. bo taki jest nasz Pan. Jeśli chcemy Go naśladować, to też potrzebujemy takimi się ludźmi stawać. I chcę podać dwa przykłady, które znamy z Ewangelii, które w szczególny sposób pokazują nam właśnie zasadę działania hojności. Pierwszy przykład to jest Ewangelii Jana z 12 rozdziału, kiedy jest tam zawarta historia kobiety, która przychodzi na pewną kolację, którą wyprawił pewien faryzeusz i wylewa pewien olejek. 12 rozdział 13 wersetu czytamy: Maria natomiast wzięła funt czystego, bardzo drogiego olejku nardowego, namaściła stopy Jezusa i wytarła je swoimi włosami. Wówczas dom wypełnił się zapachem perfum, a Judasz Iskariot, jeden z jego uczniów, ten, który miał go wydać, powiedział: dlaczego nie sprzedano tych perfum? Można by za nie uzyskać sumę 300 denarów i rozdać pieniądze ubogim. Powiedział to nie z troski o ubogich, lecz dlatego, że był złodziejem. A ponieważ opiekował się sakiewką, podkradał z tego, co do niej wkładano. Jezus odpowiedział: zostaw ją, zachowała to na dzień mojego pogrzebu. Innej Ewangelii jeszcze powiedział, że oni będą opowiadać teraz po wszystkie czasy. I tu jest ewangelista Jan podaje nam kwotę tych 300 denarów, które była warta ta tubka, czy tam, nie wiem, flakonik perfum. 300 denarów to była roczna pensja robotnika. Czyli gdybyśmy chcieli przełożyć na polskie realia, że dzisiaj średnia krajowa to jest ponad 3000 zł i tak dalej, czy minimalna krajowa, tak, najniższa krajowa, to gdybyśmy chcieli się na tym oprzeć, to jest to co najmniej 30 kilka tysięcy złotych. Dużo? Która z was, siostry, ma perfumy za 30 parę tysięcy? Żadna. Czy jakaś mnie zaskoczy? Albo się nie przyzna, tak? Nie powie. Ale jest to dla nas kwota, która robi wrażenie. Również dzisiaj. I zrobiła tam na ludziach wrażenie, że takie marnotrawstwo, to czy mogła kapkę kapnąć, ale nie cały flakonik wylać? Ale ta historia pokazuje nam też to, że dla tej kobiety, dla Marii, Jezus był bardzo drogi. Ale to, że był dla niej bardzo drogi, nie skończyło się tylko na tym, że ona mu mówiła: mój drogi Jezu. Ale swoją miłość wyraziła w bardzo materialny sposób. Czyli to, co duchowe było w niej, w jej sercu, wyraziło się bardzo fizycznie. Nie żałowała Jezusowi tego flakonika. Wszystko. To można, moglibyśmy użyć takiego stwierdzenia, że z jej strony to była ekstremalnie ekstrawagancka ofiara miłości. Dla Jezusa. Wszystko. Być może to było coś, jak taki jej skarb, coś cennego, co miała. Bo nie wiemy, żeby Maria była szczególnie jakoś bogata, czy coś w tym stylu i tak dalej, pochodziła z bogatego domu. Ale w jakiś sposób być może gromadziła środki, żeby ten olejek nardowy mieć. I to wszystko dała Jezusowi, wylała na Jezusa. I to jest taka ekstremalna, można powiedzieć, ofiara, która wzbudziła podziw i obruszenie wśród innych ludzi, że jak tak można, takie marnotrawstwo, tak? Ale co ciekawe, kto to powiedział? Judasz. Bo zaraz sobie szybko przeliczył, ile mógłby z tej sakiewki wspólnej, którą mieli uczniowie Jezusa, skubnąć. Tak? To była tak naprawdę ta jego niby taka rozsądkowo podejście, to tak naprawdę była chciwość za tym ukryta. Inny przykład, który już dzisiaj wspomniałem, to tej ubogiej wdowy. Ewangelii Marka, o tym czytamy też w 12 rozdziale, 41 wersecie i dalej. Jezus usiadł naprzeciw świątynnej skarbony i zaczął się przyglądać, jak tłum rzuca do niej pieniądze. A wielu bogatych rzucało bardzo wiele. Przyszła też pewna uboga wdowa i wrzuciła 2 grosze. Wówczas przywołał swoich uczniów i powiedział im: zapewniam was, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż oni wszyscy, bo oni wrzucali z tego, co im zbywało, ona zaś sama w niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Ja myślę, że my byśmy ulegli, tak jak inni, w takiej sytuacji, że my byśmy zauważyli tych, ale on dużo dał. Może gruby plik banknotów, byśmy na dzisiaj powiedzieli, ale wrzucił do worka na przykład, tak jakbyśmy to dzisiaj mieli. Ale Jezus zwrócił uwagę na nią, że chociaż jej dar był bardzo skromny w porównaniu do tamtych darów, to Jezus powiedział, ona wrzuciła najwięcej. Bo ofiara, no tak mówimy, że to jest ofiara finansowa, ale to słowo ofiara niesie z sobie pewne przesłanie. Ofiara zawsze coś kosztuje. Więc w tym sensie ci, którzy dawali bardzo wiele, ale z tego, co im zbywało, to nie była dla nich ofiara. To był datek może, ale to nie była ofiara, która ich coś kosztowała. Ją to kosztowało dużo, bo może tego dnia poszła głodna spać, bo nie miała nic do jedzenia, tak? Ale miała tą radość, że wrzuciła do skarbony świątyni. Czyli to są dwa różne, jakby powiedzieć, skrajne przykłady. Bardzo drogi dar i bardzo skromny dar, ale oba w oczach Jezusa zostały uznane za wielkie dary. Wielkie. Wielkie. Więc nie liczy się sama kwota, liczy się to, z jakiego stanu serca coś człowiek daje i być może dla tego człowieka to jest bardzo wiele, bo niewiele ma. Proporcjonalnie można powiedzieć, to było 100%, a ci bogaci może dali jakiś tam procent tego, co mieli, tak? Więc widzimy, że jeśli chodzi o takie, że Boża, czy że, znaczy, powiem inaczej, że miłość do Boga wyraża się w bardzo materialny sposób. Nie chodzi o wielkie słowa tylko, tak, że co Panie, jak ja Cię kocham i tak dalej, tak? Ale w praktyce ta miłość wychodzi wtedy, kiedy przychodzi często do portfela. Ile tej miłości tam jest. Oczywiście tu nie chodzi o to, żeby teraz, nie wiem, dać wszystko. Jeżeli serce ci tego nie mówi, nie rób tego. Ale jeśli serce cię skłania do tego, że chcesz to zrobić, to zrób to. Naprawdę to zrób. Bo Paweł też tam mówi, już tego fragmentu nie czytałem, że nie chodzi o to, żeby samemu sobie zabrać, innym dać i potem samemu nie mieć i głód cierpieć. Tak też nie o to chodzi. Ale są takie dary, czy takie ofiary, które są naprawdę ekstremalne. Które są bardzo drogie w swym wydźwięku. Że człowiek jest gotów nawet sobie coś odjąć, żeby dać Panu. I w Starym Testamencie my dobrze wiemy, że dzisiaj nie ma świątyni, że Kościół to nie budynek, Kościół to ludzie. Ale jednak pewne zasady, które były w Starym Testamencie, przenoszą się również do dzisiaj. Świątynią jesteśmy my, ludzie. Ale jako ludzie potrzebujemy fizycznego miejsca, żeby się spotkać. Czy chcielibyśmy, nie wiem, spotykać się na nabożeństwie na dworze, na przykład w parku, zimą, albo, nie wiem, padałby deszcz? Trudno. Nie, no myślę, że nikt nie chce tego robić, tak? Mamy tą świadomość podstawową, że rodzina potrzebuje mieszkania, czy to będzie ich własne, czy wynajęte, nieważne, ale potrzebuje mieć miejsce, w którym może zamieszkać, który będzie tym takim domem, nie tylko jako ludzie, bo ludzie tworzą dom, ale będzie też ten dom bardzo fizyczny, ten budynek. I podobnie jest, jeśli chodzi o Kościół, tak? Potrzebujemy miejsca spotkań. Więc wiadomo, że pieniądze na to nie biorą się z nieba bezpośrednio, bo z nieba nie pada. Nie wiem, nie ma niebieskiego przelewu z banku jakiegoś niebieskiego na konto Kościoła. Ale to ludzie dają. I Bóg od początku używał ludzi, żeby kiedy miała być budowana czy namiot spotkania, czy świątynia później Salomona, to Bóg używał ludzi do tego. I na przykład w drugiej księdze Mojżeszowej, czyli w Księdze Wyjścia, w 35 rozdziale, 4 wersecie, czytamy, Mojżesz powiedział też całemu zgromadzeniu synów Izraela, oto sprawa, którą przekazał Pan. Zbierzcie wśród siebie szczególny dar dla Pana. Każdy chętnego serca niech złoży jako ten szczególny dar dla Pana złoto, srebro i tak dalej, tam były różne inne rzeczy, są wymienione, ale Bóg daje polecenie Mojżeszowi. Zbierzcie wśród ludzi szczególny dar. Szczególny dar, tak? Bo na ten namiot spotkania. I po drugie, to co już mówił Paweł, tak? Każdy chętnego serca, ochotnego serca czy radosnego serca dawcę Bóg miłuje. I czytamy w wersecie 20 i dalej. Po tym spotkaniu z Mojżeszem całe zgromadzenie synów Izraela rozeszło się. Wkrótce jednak ludzie zaczęli wracać. Każdy chętny sercem, każdy, kogo pobudził duch, niósł szczególny dar dla Pana na budowę namiotu spotkania, na służbę, która miała się tam odbywać. Tak, czyli ludzie zostali poruszeni w serca, że chcą dać na ten namiot spotkania. I kiedy też Dawid przygotowywał pierwsza Kronik, 29 rozdział, o tym czytamy, że kiedy Dawid przygotowywał Salomona na to, żeby budował świątynię, to zrobił takie zgromadzenie i ten 29 rozdział daje nam relację z tego spotkania. I czytamy, następnie król Dawid powiedział do całego zgromadzenia: Salomon, mój syn, którego wybrał Bóg, jest jeszcze młody, niedoświadczony, dzieło zaś jest wielkie, bo nie chodzi o pałac dla człowieka, ale dla Pana Boga. Na ile tylko było to nie stać, przygotowałem dla domu mojego Boga złoto na różne przedmioty. Tak. Na ile było mnie stać, Dawid mówi. Na ile tylko było mnie stać. Dalej czytamy, że w trzecim wersecie mówi: Pan ponadto skarb złoto, mam ponadto skarb złoto i srebro. Przy całym moim upodobaniu dla domu mojego Boga przekazuję to jako wkład dla domu Bożego. Czyli tak, nie tylko jako król przygotował różne materiały, ale też sam od siebie postanowił ze swojego skarbca udzielić Panu. Czytamy w piątym wersecie, potem dalej, gdzie Dawid mówi: kto jest dziś chętny dać pełną ręką dla Pana? Pełną ręką, tak? To taki obraz, który mówi o tym, czy inaczej, że hojnie. Nie tak dzielić i skąpo. I w odpowiedzi na to lud poczuł się zachęcony i ludzie też zaczęli znosić różne rzeczy. I czytamy w wersecie 9. Lud cieszył się z całej tej szczodrości, gdyż okazywali ją Panu z całego swojego serca. Król Dawid również przeżywał wielką radość. Tak, lud cieszył się z tej szczodrości, że widzieli, że dają więcej niż zwykle, tak, że w szczególny sposób dają. Mieli z tego powodu radość. Dlaczego? Gdyż okazywali ją Panu z całego swojego serca. Znowu jest ten element serca, ten klucz w dawaniu, że dawać z serca. I król Dawid również przeżył wielką radość i potem zniósł modlitwę. I od 14 wersetu czytamy fragment tej modlitwy, gdzie on mówi: właściwie kim ja jestem i w czym szczególny jest mój lud, że dajesz nam możliwość okazywania szczodrości w ten sposób. Czyli to wszystko od Boga pochodzi. Ty dajesz nam tę możliwość okazywania szczodrości. Przecież od Ciebie pochodzi to wszystko. Przekazaliśmy Ci to, co i tak mamy z Twojej ręki. Gdyż pielgrzymami jesteśmy przed Tobą. Przychodniami, jak wszyscy nasi ojcowie. Nasze dni na ziemi są jak cień. Nie ma dla nas nadziei. Panie Boże nasz, całe to bogactwo, które przygotowaliśmy, aby zbudować Ci dom dla Twojego świętego imienia, pochodzi z Twojej ręki. Twoim jest to wszystko. Wiem też, mój Boże, że Ty badasz serca, masz upodobanie w prawości i ja w szczerości serca chętnie ofiarowałem to wszystko. Widzę także Twój lud, który jest tutaj obecny. Patrzę, z jaką radością chętnie składa Ci dary. Panie Boże naszych ojców, Abrahama, Izaaka, Izraela, zapamiętaj to na wieki jako wyraz myśli serca Twojego ludu. Skieruj serca tych ludzi ku Tobie. Salomonowi, mojemu synowi, daj szczere serce, aby przestrzegał Twoich przykazań, postanowień i ustaw, by wykonał to wszystko, by zbudował ten pałac, na który materiał przygotowałem. Więc znowu pojawia się ta szczerość serca. Kiedy teraz my stoimy wobec wyzwania, jeszcze nie wiemy, które to będzie miejsce dokładnie, gdzieś to wszystko się jeszcze gdzieś klaruje, ale na przykład jeśli to będzie ten magazyn, no to wiemy, że adaptacja tego magazynu na większą salę to będzie kwota rzędu 150 tysięcy złotych. I chociaż z jednej strony mamy 50 tysięcy już uzbierane i to jest już samo dla mnie no, czymś szczególnym. I że możemy się zwrócić jako Kościół o pomoc do innych zborów i na pewno nam pomogą. My teraz też pomogliśmy zborowi w Czersku, który też z taką finansową potrzebą zwrócił się do kościołów różnych i my też przekażemy im pewne wsparcie finansowe, bo to jest siła Kościoła, tak? Ale chcę wam powiedzieć tak. Wiem, że Bóg nie chce, że tak powiem, z zewnątrz tylko pewne rzeczy dać nam, ale chce coś uczynić pośród nas i w nas. Więc dlatego wzywam nas do mobilizacji, dlatego że żeby zebrać te środki, to wymaga mobilizacji z naszej strony, która jest większa niż do tej pory. I to będzie coś nas kosztować, tak? Ale tak jak czytaliśmy, że to nie chodzi tylko o to, że samo zbiórkę pieniędzy, ale że w tym jest łaska Boża, że Bóg działa w swojej łasce w nas. Więc Bóg chce coś zrobić wewnątrz nas, w naszych sercach. Kiedy ta łaska chce nas pobudzić do hojności nieprzeciętnej czy ponadprzeciętnej hojności, znieść nas na poziom w tej hojności, w którym do tej pory być może jeszcze nie byliśmy. Wnieść inny wymiar ciebie i mnie, nas wszystkich jako Kościół, do hojności, kiedy ty w sercu, ta łaska będzie też działać, będzie cię pobudzać i być może będziesz gotowy złożyć ofiarę ekstrawagancką nawet wręcz. Bo trzeba dać więcej niż zwykle. Bo żeby zebrać te środki, które nadal jeszcze są potrzebne, a nie wiemy, czy one nie będą na przykład większe, bo mogą być, tak? Inflacja, wszystko do góry rośnie, więc to może się nie skończyć na 150 tysiącach na przykład, ale na przykład na 200 może, tak? Tego nie wiemy. Ale w każdym bądź razie Bóg chce wykorzystać ten czas na to, żeby coś wydarzyło się w naszych sercach. Że w naszych sercach powstanie gotowość, powstanie radość i łaska, która będzie w nas działać, która nas pobudzi do tego, do okazania komu? Panu przede wszystkim miłości. Oczywiście te środki będą wykorzystane, tak naprawdę będą służyć nam wszystkim i my będziemy z tego korzystać i ludzie, którym będziemy chcieli służyć, tak, że będziemy tworzyć warunki, żeby móc lepiej usługiwać ludziom. Sobie i innym ludziom, których daj Boże, Bóg tutaj przyśle. Ale to, co Bóg chce zrobić z nami i w naszych sercach, że my okażemy Panu miłość. W bardzo materialny sposób. Dlatego też, tak jak Paweł mówi, przygotujcie się do Koryntian na zbiórkę, tak i my zapowiadamy, że powiedzmy co 2 miesiące będziemy robić szczególną kolektę. Następna taka kolekta będzie na początku lipca. W czasie pierwszej zebraliśmy rekordową, jak na nas, kolektę. Nigdy w historii nie zebraliśmy kolekty, która by wynosiła około 10 tysięcy złotych. Jak było 2-3 tysiące, to było dużo, więc zebraliśmy kilkakrotnie więcej. Ale to nie jest wszystko, tak? My potrzebujemy takich kolekt zrobić więcej, żeby uzbierać tą potrzebną kwotę. Więc w Kościele też potrzeba jest mówić o pieniądzach. Ja zazwyczaj nie lubię mówić o pieniądzach, ale wierzę, że tym razem Bóg chce coś z nami zrobić. W naszych sercach. Przemienić nasze wnętrza i wznieść nas na inny poziom. Też doświadczenia radości, tak? Bo jest radość w dawaniu. Jest radość w dawaniu. I wiemy, na co dajemy. Że nie dajemy gdzieś tylko dla innych, ale tak naprawdę w pewien sposób przeznaczamy te środki dla siebie. Więc będziemy się modlić. I tak jak czytaliśmy, według postanowienia serca, niech każdy postanowi w swoim sercu, żeby stanąć przed Panem w tej sprawie. Boże, masz mnie. Może przyjdą ci na myśl rzeczy, o których byś nie pomyślał, bo może myślisz, chciałbym dać, ale nie mam z czego. A Pan ci pokaże, że masz z czego. Dla mnie to na przykład oznaczało, że żeby zebrać więcej środków, to podejmuję się dodatkowych prac, żeby móc coś zarobić więcej, żeby dać. Czyli mnie to kosztuje też jakiś czas, który poświęcam na to, żeby pewne rzeczy zrobić i dodatkowo zarobić. Ale wiem, że mam to w myśli, że wykorzystam siłę moich mięśni, bo to fizyczne prace, po to, żeby te pieniądze móc dać tutaj. Dla ciebie to może być coś innego. Ale stań przed Bogiem w swoim sercu i pomyśl, jak ty możesz przyłożyć rękę do tego dzieła łaski. Bo to jest dzieło łaski. Tak jak powiedziałam, każdy może dawać. Nikt nie jest z tego wykluczony, że ty nie masz, ty nie możesz i tak dalej. Jeśli pomyślisz i sercu to u ciebie się zrodzi, to myślę, że stwierdzisz, że możesz. Bóg ci to da. Niech to może być kilka złotych tak naprawdę, dosłownie kilka złotych. Ale to może być dla Boga wiele. Będzie to zauważone u Boga. Wiecie, kiedy nawrócił się Korneliusz, wiecie co Bóg powiedział o nim? Nie wiem, jeśli to szybko znajdę, bo nie miałem tego przygotowane, ale że Bóg zwrócił uwagę na Korneliusza dlatego, że dawał pieniądze na synagogę. I to pokazuje nam o tym, że Bóg, który wszystko ma, nie jest chciwy na pieniądze, tak? Ale często pieniądze pokazują prawdziwy stan naszego serca. Jak powiedział Paweł, korzeniem wszelkiego zła jest co? Chciwość pieniędzy. Czy inni tłumaczą miłość pieniędzy. Więc kiedy człowiek daje, to jest blisko Bożego serca, tak? Więc co? Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Ci za to wszystko, co idzie przed nami, co jest przed nami. Boże, my chcemy stanąć przed Tobą i chcemy, żeby Twoja łaska w nas działała i przemieniała nas. Czyniła z nas ludzi ponadprzeciętnie hojnych. Chcemy w tym celować. Chcemy, Boże, do tego zbliżać się. Chcemy przemiany naszych serc. Chcemy obfitować we wszystko. Nie tylko w miłość, dobre uczynki, inne rzeczy, ale też w to, że jesteśmy w stanie, że przygotowaliśmy nasze serca, żeby też wiele dawać i pieniędzy na Boże sprawy. Na to, żeby się one mogły dziać. I że Boże, Ty chcesz użyć nas w tym celu. Że chcesz działać pośród nas. I coś szczególnego z nami zrobić w tym czasie, który jest przed nami. Że Ty nie tylko na zewnątrz pewne rzeczy uczynisz nas, ale w nas one się staną. Staniemy się innymi ludźmi. Że wzniesiesz nas w inny wymiar, na nowy poziom. W łasce. W hojności. Że będziemy tymi ludźmi, którzy są gotowi też i może więcej poświęcić. Z miłości do Ciebie. Bo nie zbieramy tych pieniędzy tylko dla nas. Ale tak naprawdę chodzi w tym wszystkim o Ciebie. Chodzi o Ciebie, żebyś Ty był ukochany przez nas w każdy możliwy sposób. Że chcemy podjąć się tego wyzwania radośnie. Że chcemy mieć ten czas też z Tobą w naszych sercach, bo chcemy pomnożenia. Chcemy zobaczyć więcej Twojej chwały. Chcemy zobaczyć to i mieć udział w tym dziele, w tej radości, kiedy ludzie będą zbawiani, kiedy ludzie będą budowani, kiedy ludzie będą zachęceni, kiedy życie ludzkie będzie się zmieniać. I będziemy mieć w tym wielkim dziele swój udział i też udział w tej radości, że przyłożyliśmy rękę do tego dzieła. Że ta radość będzie w nas i ona będzie w nas obfitować, będzie się w nas pomnażać, a nasze serce ochotne będzie jeszcze bardziej radosne. Więc Boże, chcemy Ci powiedzieć, że masz nas. Chcemy Ci się oddać dzisiaj. Tak jak to zrobili Macedończycy. Że najpierw oddali się Tobie całkowicie do dyspozycji. I powiedzieli, Boże, masz nas. I wiem, że Ty chcesz użyć przede wszystkim nas, aby to mogło się tutaj wydarzyć. Użyjesz też innych ludzi. Wierzę w to. że pobudzisz innych i nas wesprą. Ale po pierwsze, użyjesz nas w tym dziele. Że to my będziemy tymi, którzy wniosą największy wkład. Dlatego, że Ty jesteś tutaj Bogiem. Że Ty jesteś naszym Panem. I to nie jest tylko takie w naszych ustach wyznanie. Ale to jest prawda, to jest rzeczywistość naszych serc. Ty jesteś Panem i Ciebie kochamy. Dlatego dla Ciebie jesteśmy gotowi uczynić więcej, może niż do tej pory zrobiliśmy. Że dla Ciebie to wszystko. Bo od Ciebie też to wszystko mamy. I chcemy, żebyś to Ty był wywyższony w tym wszystkim. Twoje wielkie imię, Twoje najpiękniejsze imię. Aby Twoja łaska jeszcze obficie się tu rozlała. I pracując w nas, dokonywała dzieł łaski. Dzieł łaski, które przyniosą zbawienie, pomoc, zbudowanie wielu, wielu ludziom. Niech się tak stanie. Dla Twojej chwały. Amen.